Często słyszymy, że gry to świetna rozrywka, ale rzadziej mówi się o ich potencjale edukacyjnym. Czy gry mogą być skutecznym narzędziem edukacyjnym, zwłaszcza dla młodszego pokolenia?
Na pewno. Zresztą, gry wykorzystywane są w edukacji już od jakiegoś czasu, nawet jeżeli mamy na myśli bardzo proste gry edukacyjne. Bywały gry służące nauczaniu, nie wiem, podstaw matematyki czy języków obcych, które dzisiaj już mają właśnie 30 kilka albo i 40 lat, więc tego rodzaju gry edukacyjne były zawsze i wciąż są produkowane, no z większym lub mniejszym sukcesem, bo myślę, że właśnie dzisiejsi 30-latkowie pamiętają gry promocyjne dołączane do, nie wiem, jakichś płatków śniadaniowych. Uczyliśmy się arytmetyki i nie było to bardzo ciekawe. Mhm. Są też gry, które są edukacyjne w inny sposób. Edukują moralnie. Mamy na przykład znaną grę polskiego studia 11bit, która się nazywa This War of Mine. I jest to gra polegająca na przeżywaniu za pośrednictwem awatara sytuacji w oblężonym mieście. Musimy decydować o tym, czy kogoś możemy wpuścić do swojego schronienia, czy możemy coś ukraść dla lepszego dobra i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście cały czas jest nam pokazywany dramat wojny, to, że możemy się starać, a mimo wszystko przegrać. This War of Mine wspominam dlatego właśnie, że Ministerstwo Edukacji opracowało nawet lekcje z wykorzystaniem tej gry. Są gry, w których pokazuje się wydarzenia historyczne. Oczywiście jakby historia ma to do siebie, że historia była jedna, a gra przez to, że jest interaktywna, rozwiązań ma wiele. Bardzo trudno jest za pośrednictwem gry przedstawić historię tak w XIX-wiecznym rozumieniu, taką jaka ona była. Natomiast możemy oczywiście uczyć różnych ciekawych rzeczy. Tu mogę wspomnieć niezwykle popularne także w Polsce gry takie jak Europa Universalis, czy Hearts of Iron, z których można wiele się dowiedzieć o na przykład geopolitycznej sytuacji w dobie nowożytnej czy w dobie wielkich wojen dwudziestowiecznych. Więc jest i taki potencjał edukacyjny. No i wreszcie każde doświadczenie czegokolwiek tak naprawdę nas uczy. Nawet jeżeli gramy w gry zręcznościowe, prawda, które możemy określić grami najprostszymi. Grami, które często nie niosą za sobą jakichś skomplikowanych treści. Myślimy nawet o prototypowych grach w stylu Mario. Mhm. Prawda? Oczywiście są badania, które wykazują, że za pomocą tego rodzaju gier można rozwijać refleks.
Szybkość podejmowania decyzji?
Tak. Są badania prowadzone na też grach strategicznych, które pokazują, że konsekwentne granie w gry strategiczne.
Myślenie, tak?
Tak, rozwija nie tylko strategiczne myślenie, ale właśnie szybkość podejmowania decyzji. Sprawia, że niektóre części naszego mózgu funkcjonują bardziej efektywnie. No oczywiście to niesie za sobą takie niebezpieczeństwo jak wszystko, to znaczy, że jeżeli będziemy rozwijać tylko jedne umiejętności, z innymi będzie gorzej.
No to są też takie specyficzne umiejętności, jeśli mówimy o grach, tak? Bo to sceptycy też twierdzą, że to niekoniecznie przekłada się na realne życie.
No tak, ale w zasadzie na realne życie przekłada się tylko doświadczenie zdobywane w realnym życiu, tak wprost, a z drugiej strony też możemy powiedzieć, że żadna sytuacja nigdy nie będzie taka sama, to znaczy, nie wiem, zdobywamy doświadczenie prowadząc samochód, prawda, ale mimo wszystko nie możemy być przygotowani na wszystko, więc tak samo, jeżeli w grach mamy symulację jakiegoś procesu, no to musimy zdawać sobie sprawę, że jest to symulacja. Właśnie symulacja prowadzenia samochodu, symulacja zarządzania firmą. Wiadomo, że w prawdziwym życiu będzie inaczej, ale...
Ale to może być pretekst do tego, żeby spróbować czegoś innego, jak na przykład w grach historycznych, o których...
Tak jest.
Pretekst do nauki historii.
No tak, albo też właśnie zadać sobie pytanie, co by było gdyby, kiedy gramy w Europę Universalis, na przykład możemy sobie zadać pytanie, co by było, gdyby jakieś małe państewko z Rzeszy Niemieckiej podbiło ją całą znacznie szybciej niż nastąpiło zjednoczenie Niemiec, prawda? Albo co by było, gdyby do Unii Polsko-Litewskiej nigdy nie doszło. I możemy spróbować to sobie rozegrać. Oczywiście wiadomo właśnie, że rzeczywistość jest bardziej złożona. Jeżeli rzeczy historyczne się stały, to być może musiały się stać. Ale skłania to do myślenia, do dowiadywania się czegoś. Kiedy na przykład gramy w bardzo znowu popularną serię Assassin's Creed, w której twórcy dołożyli wszelkich starań do tego, żeby odwzorować wiele historycznych budynków, na przykład na etapie konstrukcji, wiadomo, że ich nie zwiedzamy. prawda? Ale kiedy się możemy tam pokręcić z naszym awatarem, no to może nas to zainspirować do tego, żeby sobie coś więcej o tym poczytać. Być może pojechać na przykład, nie wiem, do Rzymu i zobaczyć te wszystkie zabytki w takiej formie, w jakiej one są obecnie. Mhm. Więc oczywiście gry mogą uczyć i mogą uczyć na bardzo wielu poziomach.
Dużo zalet tutaj zostało wymienionych w kontekście gier, ale muszę też zapytać o tą granicę, która leży gdzieś między tą zdrową rozrywką a uzależnieniem, o którym też sporo się mówi. Jak rozpoznać, że gra przestała być narzędziem, a stała się problemem?
No myślę, że to też jest indywidualne, jeżeli chodzi o różne przypadki, ale na pewno problemem jest to, kiedy gra zastępuje wszelkie inne aktywności. Kiedy osoba gra w grę przeznaczoną dla jednego gracza, nie kontaktuje się z nikim i nie rozmawia na przykład z domownikami. No to oczywiście możemy myśleć wtedy o uzależnieniu. To uzależnienie też miewa inne konsekwencje. Obecnie mamy wiele gier, które działają w tak zwanym modelu free to play, czyli że możemy w nie zagrać za darmo, ale za to w obrębie gry można przeprowadzać wiele mikrotransakcji, które możemy nazywać mikrotransakcjami, ale one są na całkiem makrosumy, więc o uzależnieniu możemy też mówić wtedy, kiedy ktoś wydaje więcej niż ma, kiedy się zapożycza po to, żeby na przykład wykupić sobie kosmetyczny dodatek do gry. O uzależnieniu można mówić, tak jak w przypadku wielu innych rzeczy, wtedy, kiedy korzystanie z danego no właśnie narzędzia, albo kiedy używanie danej używki wpływa na nasze codzienne obowiązki i wpływa na nasze więzi społeczne, kiedy zaburza nasze funkcjonowanie. Ale oczywiście zawsze trzeba sobie zadawać pytanie, czy problemem faktycznie jest wtedy sama gra. To znaczy, możemy mieć do czynienia z osobami, które używają gry na przykład jako wymówki do tego, żeby nie kontaktować się z innymi osobami, ponieważ na przykład są w depresji. Więc to jest bardzo grząski grunt i trzeba być bardzo delikatnym, zanim powiemy komuś z całą pewnością, tak, ty jesteś uzależniony od gry i to jest twój główny problem. Bo być może powodów takiego stanu rzeczy, tego, że ktoś faktycznie bardzo dużo gra, za dużo, żeby to było zdrowe, może być bardzo wiele.
Jakie są te największe wyzwania dla rodziców czy dla nauczycieli w kontekście gier? Jak rodzice czy nauczyciele mogą wspierać te pozytywne aspekty, jednocześnie chroniąc przed negatywnymi?
Na pewno to nie powinno być tak, jak zresztą z każdą rozrywką, że ona służy tylko temu, żeby pozbyć się dziecka na chwilę.
Mhm. Idź
sobie pograj do pokoju i nie patrzymy w co ono gra. Zawsze trzeba zwracać uwagę na to, z jakiego rodzaju tekstami kultury ma do czynienia nasze dziecko, niezależnie od tego, czy to są gry, czy na przykład filmy. W czasach, kiedy gry były mniej popularne, to przecież właśnie, na przykład niewłaściwy film, który dziecko obejrzało, mógł je straumatyzować na dłuższy czas. Wszyscy znamy takie historie, czy to z autopsji, czy to ktoś nam opowiedział, prawda, że oglądał przez palce jakiś horror, I potem nie mógł się pozbyć koszmarów. Więc oczywiście na to trzeba zwracać uwagę. Zresztą badania wykazują, że najwięcej treści dzieci przyswajają, najszybciej się uczą i najlepiej korzystają z różnorodnych tekstów kultury, kiedy konsumują je w towarzystwie. I to w towarzystwie rodzica, który może coś wyjaśnić, który może nawiązać też więź ze swoim dzieckiem właśnie na tej podstawie. Wielu na przykład badaczy gier, którzy mają dzieci, gra z dziećmi wspólnie i wiele ciekawych rzeczy też dowiaduje się od dzieci, a wiele ciekawych rzeczy dzieci dowiadują się od nich, bo można sobie to nawzajem komentować. Więc to jest pierwsza rzecz, o której należy pamiętać. Dziecko nie powinno grać samo. Po drugie, mamy wskazówki, są eksperci, którzy pomagają nam jako rodzicom w doborze tych gier. No, jeżeli mamy małe dziecko, nie kupujmy mu gry, która ma znaczek, że jest dozwolona od lat 18. To jest proste, ale często się na to nie zwraca uwagi, tylko się kupuje grę, no tak, jest popularna gra, ściągamy z półki i kupujemy. Oczywiście to jest tylko wskazówka. Są też takie dzieci, na które to nie będzie wpływać negatywnie, które będą mogły na przykład doskonale postawić te granice pomiędzy światem wirtualnym. Zresztą prawie każdy umie postawić granicę między światem wirtualnym a światem realnym. To nie jest też tak, że gra wciągnie dziecko i dziecko zacznie, jeżeli nie ma jakby jakichś innych problemów dysocjacyjnych. No to nie jest tak, że dziecko zacznie myśleć, że to, co się dzieje na ekranie, można robić w rzeczywistości, zwłaszcza jeżeli to już jest jakieś starsze dziecko. No ale na przykład właśnie gra, w której można się wyżyć, uprawiając przemoc na cyfrowych postaciach, może być dla dziecka, które ma problem z kontrolą gniewu, niewłaściwą metodą radzenia sobie z tym gniewem i może na przykład właśnie wspierać jego negatywne zachowania, ponieważ jest to dziecko, które powinno się wyciszyć, a nie likwidować w jakieś fantazyjne sposoby przeciwników w grze typu horror. Tu jeszcze nadmienię, że to tyczy się nie tylko gier cyfrowych. To znaczy, nie ma oczywiście takiej instytucji jak PEGI, jeżeli chodzi o gry planszowe, ale gry planszowe też się robią coraz bardziej popularne. I też trzeba zwrócić uwagę na to, że jak kupujemy planszówki, to w tych planszówkach mogą być różne treści. To mogą być właśnie na przykład planszówki typu horror albo planszówki, no właśnie, erotyczne. Nie powinniśmy ściągać czegoś po prostu z półki, wręczać tego dziecku i mówić, to idź się pobawić. Prawda? To cały czas powinna być jakaś wspólnota przeżywania tego. I celowo unikam tutaj takich słów jak kontrola, prawda? Bo to nie powinno być tak, że oczywiście patrzymy dziecku przez ramię i, nie wiem, zakrywamy mu oczy, kiedy dzieje się coś nieprzyzwoitego. Tylko właśnie, kiedy dziecko dostaje grę, to dobrym pomysłem jest powiedzenie, to pograjmy razem. To pokaż mi, co tam się dzieje ciekawego. Dlaczego to jest fajne? Prawda? I wtedy my się czegoś dowiadujemy, dzieci nam otwierają oczy, a z drugiej strony mamy świadomość tego i możemy spać spokojnie, że wiemy, co tam się wydarza w tej grze.
Doktor Maciej Nawrocki, kulturoznawca, koordynator kierunku Game Design na Wydziale Interdyscyplinarnym w Krakowie Uniwersytetu SWPS. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
A po więcej szczegółów zapraszam na radiokraków.pl, do zakładki podcasty i do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Pszołek, do usłyszenia.